To jest podcast audycji Frykonomia, granej na żywo w Radiu Praga. Zapraszamy.
Szanowni słuchacze, do każdego mojego wywiadu, którego możecie posłuchać we Frykonomii w Radiu Praga, staram się pieczołowicie przygotować i na pewno stali słuchacze zauważyli, że zdecydowana większość tych moich rozmów to spotkania z pisarzami, gdzie bierzemy przede wszystkim na warsztat ich pracę. I dziś także zaproponuję no nieco literacki konwentykiel, jak to się ładnie nazywa, ale w nieco innej formie. Pozwoliłem sobie zaprosić do studia Annę Wilczyńską. Dzień dobry, pani Aniu, jest pani z nami?
Dzień dobry, witam wszystkich.
Z panią Anią porozmawiamy o literaturze z nieco innego świata. Zanim jednak to zrobimy, to ja chciałbym panią Anię państwu przedstawić. Otóż pani Ania jest założycielką wraz chyba z małżonkiem, o ile dobrze czytam, takiego portalu, właściwie takiej organizacji, która się nazywa Salam Lab. Pani Ania jest dziennikarką i arabistką. Zajmuje się islamem i krajami arabskojęzycznymi i mówi po arabsku. Może to, co ważne i to, co jest czytać ze strony właśnie salamlab.pl, to, że w 2019 roku, a więc zupełnie niedawno, otrzymała tytuł krakowskiego ambasadora wielokulturowości. I Praga, warszawska Praga jest takim miejscem, gdzie nie brakuje ludzi wielu kultur. Mamy nasze własne Centrum Wielokulturowości, więc rozmowa z panią Anią może większości z nas przynieść, no mam nadzieję, jakiś pożytek, szczególnie, że będziemy rozmawiać o rzeczach pięknych, bo tytułem wstępu, moi państwo, myślę, że żyjemy w czasach pewnego kryzysu braku zaufania, szczególnie wobec innych, szczególnie tych innych, z którymi no nie łączy nas ani pokrewieństwo, ani narodowość, ani religia. O takich ludziach mówimy, że są po prostu obcy i takich osób się niestety nadal boimy, a strach powoduje inne uczucia, aż po głęboką niechęć czy nienawiść. Ja nie chcę się koncentrować na tym, co się dzieje w tej chwili na naszej wschodniej granicy, ale być może w czasie naszej rozmowy gdzieś tam te uwagi ze strony pani Ani czy mojej padną. A wszystko to, o czym powiedziałem przed chwilą, wynika często i gęsto niestety po prostu z niewiedzy. I wchodząc w tematy literackie, mówi się przecież, że literatura łagodzi obyczaje, nie wiem, pani Ania się może ze mną zgodzi, bądź nie, otwiera pewne horyzonty zbyt płaskie, zbyt wąskie. I zatem chcąc dziś nieco odwrócić ten panujący w naszym kraju antagonistyczny, nienawistny trend, porozmawiamy o twórczości pisarki, wypędzonej ze swojego kraju, o głębokich, feministycznych przekonaniach, w której jak ja już poznałem, wrodzona erudycja i nabyty styl powoduje, że jej twórczość, jej fani określają jej twórczość jako coś fenomenalnego i każda jej książka jest uważana za włącznie z arcydzieło. Porozmawiamy dzisiaj o pisarce, która się nazywa Elif Shafak. Panie Aniu, po tym długim wstępie chciałem panią zapytać, od kiedy, od jak dawna interesuje panią twórczość Elif Shafak?
No już od dłuższego czasu. To jest autorka, która na polskim rynku, w polskim przekładzie jest obecna już od lat. Od niedawna w nowym przekładzie. To jest właściwie taka literatura trochę po sąsiedzku do tego, czym ja się zazwyczaj zajmuję, bo tutaj rozmawiamy już o literaturze tureckiej, o języku tureckim, o kulturze tureckiej, która oczywiście jest bardzo blisko związana z arabską, to jest gdzieś tam kultura sąsiednia, ale nie jest to do końca to samo. No w związku z niewiedzą i też z tym, że Bliski Wschód w ogóle jest dla nas trochę takim tajemniczym regionem. Lubimy wkładać absolutnie wszystkich, którzy żyją na tym obszarze, do jednego worka i wyobrażamy sobie, że to wszystko są Arabowie, że to wszystko są muzułmanie, że to wszystko jest ta sama kultura, a tutaj jednak będziemy mieć pewne istotne różnice. To są kultury bardzo, bardzo zbliżone i literatury bardzo zbliżone, które też czerpią z siebie nawzajem, ale dzisiaj troszeczkę inny kierunek. Właśnie jak mówimy o Elif Shafak, to mówimy przede wszystkim o Turcji.
No jeśli myśleć o wielokulturowości w sensie literackim, właściwie postaci, która tą literaturę tworzy, to Elif Shafak jest cudownym na to przykładem, bo jest urodzoną pisarką we Francji. W tej chwili mieszka w Wielkiej Brytanii. Swoje największe dzieło, niektórzy uważają, szczególnie w Turcji, że skandaliczne, a więc Benkarta z Stambułu, napisała tymże Stambule w Turcji, więc właściwie nie ma miejsca. No i tak jak czytamy, ona jest tłumaczona właściwie na wszystkie języki świata, więc lepszego przedstawiciela tej wielokulturowości niż Elif Shafak trudno szukać. Aczkolwiek, tak jak pani powiedziała, chyba głównym takim spektrum zainteresowania pisarki jest właśnie, są kraje islamu.
Zgadza się. I tutaj mamy dosyć spory przekrój, nie tylko przez kraje i przez jakby różne podejścia w ramach tych krajów, przez różne problemy w ramach tych krajów. Ona sięga do bardzo głębokich takich społecznych problemów, które wynikały z tego, że rejon Bliskiego Wschodu, rejon krajów arabskich, muzułmańskich jest wewnętrznie bardzo, bardzo zróżnicowany. I w ramach różnych narodów, różnych kultur, które na tym obszarze się mieszały, też pojawiały się różne, często bardzo no takie brzemienne w skutkach społeczne problemy. I ona nie waha się o tych problemach mówić. Tutaj wspomniał pan o takich intensywnych wątkach feministycznych w jej literaturze. To jest jeden z takich, myślę, społecznych fermentów, o którym ona pisze bardzo często. Pojawił się już w naszej rozmowie Benkart ze Stambułu jako jedna z takich najbardziej kontrowersyjnych książek. Tam nam się pojawia bardzo intensywnie wątek konfliktu ormiańsko-tureckiego, ludobójstwa Ormian na terytorium Turcji Osmańskiej. Więc to są takie wątki, które no, w tym rejonie świata, o którym rozmawiamy, intensywnie podnoszą ciśnienie właściwie od wieków. Więc ona się takich tematów nie boi, ona od tych tematów nie ucieka. Nie ucieka też od tematów religijnych i podejmuje je na różne sposoby. Pokazuje, jak religia może być no, narzędziem takiego społecznego rozpadu, jak może być narzędziom bardzo szkodliwym w niewłaściwych rękach. A z drugiej strony na przykład w książce 40 zasad miłości pokazuje, jak może być narzędziem budowania pokoju, jak może być narzędziem budowania zgody. No więc tutaj ogromna rozpiętość tematyczna, też takich tematów właśnie trudnych, kontrowersyjnych, których nie spodziewalibyśmy się może po twórczości literackiej z tego kręgu kulturowego, czy z tej części świata.
Pani Aniu, być może panią zaskoczę negatywnie niestety, ale dotychczas od tak zwanej dechy do dechy przeczytałem tylko jedną książkę Elif Shafak, właśnie te 40 zasad miłości. Ja tylko wspomnę, że książkę wydało wydawnictwo poznańskie, a przetłumaczyła pani Ewa Elżbieta Nowakowska i jak się zdążyłem zorientować, przetłumaczone jest rewelacyjnie. Ta książka przetłumaczona jest rewelacyjnie. I kiedy wziąłem tą książkę do ręki, pomyślałem, Matko Boska, w co ja się pcham? Nie wiem, Roman Sidło jakieś pewnie, takim płytkim, niestety mistycyzmem pokolorowane, a tu i tu już na początku książki właściwie fantastyczne, w pełni erudycyjne porównania. Posłuchajmy, bo pewnie będzie pani, poczuje pani, nie wiem, taką... Bo ja poczułem w każdym razie taką więź z tą literaturą. Miasta są jak istoty ludzkie. Rodzą się, przeżywają okres dzieciństwa i dojrzewania. Starzeją się, a w końcu umierają. W tym momencie Bagdad znajduje się u schyłku swej młodości. Nie jesteśmy aż tak zamożni jak niegdyś w epoce kalifa Haruna al-Rashida, choć ciągle możemy do pewnego stopnia szczycić się tym, że jesteśmy ośrodkiem handlu, rzemiosła i poezji. Ale kto wie, jak to miasto będzie wyglądało za 1000 lat. Wszystko się może zmienić. I drugi cytat, niczym krótszy, niczym żołądź, który nieświadomym oczom może wydawać się skromny i kruchy, choć przecież już zapowiada dumny dąb, którym się stanie. Panie Aniu, czy warsztat, jeżeli pani spogląda, monitoruje pisarstwo, karierę pisarską pani Elif Shafak, czy warsztat, umiejętność pisania autorki ewoluował? Czy tak pięknie, jak oczywiście według mojej subiektywnej oceny, było już od samego początku jej pisania, czy ona do tego, by tak pisać, po prostu dojrzała?
Myślę, że to jest ewolucja z wysokiego w jeszcze wyższe.
O, tutaj, to piękne.
Naprawdę, od właściwie pierwszych jej książek, które czytałam do ostatnich. Widzę, że jest ogromny rozwój i coraz większa odwaga w używaniu języka. A z drugiej strony i w tych jej najwcześniejszych książkach, które czytałam, w ogóle tego bogactwa językowego mi nie brakowało. Tutaj najwięksi, co mieliśmy, chociażby Pamuka, mówili o tym, że no, jest to literatura wybitna. Także ja w żaden sposób nie zamierzam pana ani innych państwa, którzy być może jeszcze nie czytaliście Elif Shafak, ganić za to, że na przykład pan jak dotąd przeczytał tylko jedną książkę tej autorki. Ja myślę, że byłabym podekscytowana na pańskim miejscu, bo to znaczy, że jeszcze bardzo wiele fantastycznych literackich, również takich właśnie językowych przygód
jestem,
pana
jestem. Ja czekałem na tą naszą rozmowę bardzo długo i po to nie sięgałem, bo mam jeszcze egzemplarz podarowany mi przez wydawnictwo poznańskie Benkarta ze Stambułu, ale czekając na rozmowę z panią, by się jeszcze bardziej w ten ekstatyczny stan w związku z tą literaturą wprowadzić, pewnie niebawem po nią sięgnę. 40 zasad miłości to według mnie taka książka, która w niezwykle przystępny sposób pokazuje, często omawia zapisy, przykazania, sutry Koranu. I to wydaje się być szczególnie ważne w naszym kraju, bo tak myślę, w naszym kraju, w którym w myśleniu religijnym dominuje także taka bardzo ważna księga, jak wiemy, a więc Biblia. No i pytanie do pani, czy czytając Elif Shafak możemy doszukiwać się na jakiejś myśli na temat, nie wiem, dialogu między dwiema największymi religiami świata, co jest niezwykle w dzisiejszych czasach potrzebne?
Myślę, że częściowo tak. Akurat w 40 zasadach miłości mamy dosyć dogłębny i taki bardzo piękny, poetycki opis konkretnej drogi w islamie, czyli drogi sufickiej. Powiedzielibyśmy odłamu islamu, islamu sufickiego, który sam w sobie ma to do siebie, że dąży do takiego mistycznego zjednoczenia z Bogiem, również przez okazywanie głębokiej miłości, szacunku wszystkim stworzeniom, przede wszystkim ludziom. Więc podążając jakby ścieżką tej powieści i rozpatrując dialog międzyreligijny, posługując się właśnie takim spojrzeniem na islam, myślę, że to jest bardzo dobra, taka właśnie pokojowa, pełna szacunku i zgody droga spojrzenia na dialog międzykulturowy. Myślę, że części z państwa, nawet jeżeli nie znacie państwa Elif Shafak, może być znany Jalal ad-Din Rumi, czyli jeden z głównych bohaterów właśnie 40 zasad miłości, poeta, wielki filozof islamu również, który był właśnie piewcą sufizmu, czyli takiej drogi no, głębokiego zjednoczenia, pokoju, miłości do wszystkich stworzeń. Być może gdzieś tam państwo, czytając poezję, w ogóle się natknęliście czy na jakieś aforyzmy, czy właśnie na wiersze Rumiego. I to są właśnie takie wiersze, które jak najbardziej no, nakłaniają nas do takiego głębokiego pokoju ze wszystkimi. Więc pod kątem spojrzenia na dialog międzyreligijny myślę, że to jest dobra i ciekawa książka.
A propos Rumiego, bo pozwoli pani, że w tej chwili ponownie zacytuję i myślę, że ten cytat, tego nie wiem na pewno, ale może pochodzić z jego, może nie toczka w toczkę, kropka w kropkę dzieł, ale gdzieś myślę, że autorka Elif cytując, czy też wpisując to, co za chwilę przeczytam, gdzieś o jego twórczość mocno zahaczyła. Cierpliwość nie oznacza biernego znoszenia czegoś. Oznacza natomiast, że umiemy być na tyle dalekowzroczni, by zobaczyć końcowy skutek procesu. Czymże jest cierpliwość? Oznacza, że spoglądamy na cierń, a widzimy różę i patrzymy w noc, a dostrzegamy świt. Niecierpliwość oznacza, że jesteśmy na tyle krótkowzroczni, iż nie potrafimy przewidzieć skutków. Miłośnikom Boga nigdy nie brakuje cierpliwości, gdyż wiedzą oni, że aby znowu powstała pełnia, konieczny jest czas. Panie Aniu, skąd Elif Shafak może brać tak wspaniałe cytaty?
Myślę, że to jest czerpanie z całego bogactwa wieków literatury i arabskiej, i tureckiej, właściwie całego regionu, który jest takim tyglem międzykulturowym. Także jest naprawdę z czego ciągnąć. Do nas być może albo w jakichś no nie do końca licznych przekładach, albo w ogóle w małym stopniu dociera literatura bliskowschodnia. Najczęściej czytamy czy europejską, głównie brytyjską literaturę, amerykańską, czasami polską. a właśnie przeoczamy taki ogromny, bardzo bogaty region świata, gdzie narodziły się w ogóle trzy największe religie na świecie, gdzie poezja jest uprawiana namiętnie od wieków, więc tutaj jest czego czerpać, jeżeli tak jak Elif Shafak próbujemy szukać właśnie w tym bliskowschodnim tyglu.
A są takie dwa słowa, które mnie wydają się w tej książce słowami bardzo istotnymi, na które autorka zwraca uwagę, szczególnie właśnie dla wyznawców islamu. To słowa to haram i halom. Proszę powiedzieć, jakie jest ich znaczenie i czy nadal, bo książka jest książką o zabarwieniu historycznym również, czy nadal te dwa określenia, te dwa wyznaczniki, zakazy, nakazy są tak w świecie islamu ważne, istotne, jak w czasach, kiedy żył współbohater książki, czyli Rumi?
Oczywiście. Te dwa pojęcia haram i halal są w dalszym ciągu bardzo często
halam, przepraszam, używane. Halam. Powiedziałem halom czy haram? Halam.
Haram to jest jedno. To jest z jednej strony zakaz, coś, czego absolutnie nie można, a z drugiej strony to jest słowo, które też oznacza największą świętość i stąd właśnie ten zakaz, bo to jest świętość, która najczęściej jest zarezerwowana albo tylko dla Boga, albo jest właśnie w jakiś sposób niedostępna, więc tutaj mamy takie podwójne znaczenie. A halal, dwa razy l, jak lucyna, to jest to, co jest dozwolone. I to te dwa pojęcia bardzo często się pojawiają w prawie muzułmańskim, no, które jest jednym z takich głównych wyznaczników tego, w jaki sposób muzułmanie przez setki lat dzisiaj także żyją w różnych miejscach świata. Więc jak najbardziej te dwa określenia funkcjonują i historycznie, i dzisiaj. Wciąż możemy spotkać, jak na Bliskim Wschodzie, tych określeń używa się właściwie w mowie potocznej. Bo także, jeżeli ktoś chce tak żartobliwie na przykład powiedzieć, że o, tego to nie wolno, nie tylko ze względów religijnych, ale też jakichś obyczajowych, czy właśnie w żartach też również się to słowo pojawia. To się mówi, że właśnie coś jest haram, takie niedostępne. Także to są słowa, które jak najbardziej są w użyciu nie tylko, jeżeli chodzi o taki kontekst religijny, ale taki bardzo, bardzo powszedni.
A one są, te określenia, te słowa są jakby takim wyznacznikiem, nie wiem, moralności, etyki świata islamu?
Myślę, że tak, aczkolwiek między haram a halal jeszcze jest kilka kategorii. To nie jest tak, że wszystko jest albo zakazane, albo dozwolone, bo też islam kategoryzuje czyny na różne sposoby. Czyli możemy mieć takie czyny, które są jak najbardziej zakazane, takie, które są dozwolone i tutaj nie ma jakby żadnych obostrzeń, żadnych więcej zasad wokół tych czynów, ale są też czyny, które na przykład są dozwolone, ale nie miłe Bogu, powiedzmy tak. I na przykład do takich czynów należy rozwód w islamie. Islam oczywiście dopuszcza rozwód pod pewnymi zasadami, natomiast z punktu widzenia religii, no to jest coś, czego należałoby unikać, więc jest halal, jest dozwolony, ale to jest coś, no na co Bóg trochę krzywo patrzy, co dozwolił, no bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy ułomni, a z drugiej strony, no często rozwód wiąże się z ogromną krzywdą dla jednej bądź obu stron, więc to jest na przykład taki czyn gdzieś tam pomiędzy, dozwolony, ale nie ulubiony przez Boga, więc są również takie kategorie pośrednie.
Jasne.
To nie jest też tak, że wszystko jest czarne albo białe. No i sam ma pewną elastyczność także.
Jasne. Nawiązując do tego, co powiedziałem, do tego strachu przed obcymi i do tego, że być może książka będzie przyczynkiem do rozpoczęcia jakiejś edukacji na temat tego, żeby dowiedzieć się, że islam i że wyznawcy islamu nie są tylko i wyłącznie ludźmi złymi, którzy przyjadą tu po to, żeby zrobić nam krzywdę. Zacytuję raz jeszcze, to dłuższy cytat, bo wydaje mi się, że to no, do obecnej sytuacji będzie miało, może mieć kolosalne znaczenie. Uważasz, że jestem człowiekiem religijnym. Nie jestem nim, jestem człowiekiem duchowym, a to różnica. Religijność i duchowość nie są tym samym i sądzę, że przepaść między nimi nigdy nie była tak wielka, jak właśnie teraz. Kiedy patrzę na świat, widzę, jak pogłębiają się ludzkie dylematy. Z jednej strony wierzymy w wolność i moc jednostki niezależnie od Boga, rządu czy społeczeństwa. Pod wieloma względami ludzie są coraz bardziej egocentryczni, a świat coraz bardziej materialistyczny. Z drugiej, ludzkość jako pewna całość staje się coraz bardziej uduchowiona. Wydaje się, że po długotrwałym poleganiu na sile rozumu osiągnęliśmy punkt, w którym uznajemy ograniczenia umysłu. Obecnie, podobnie jak w czasach średniowiecza, nastąpiła istna eksplozja zainteresowania duchowością. Coraz więcej ludzi na Zachodzie próbuje wygospodarować w swoim zabieganym życiu jakąś przestrzeń na duchowość i choć powodują nimi dobre intencje, odbierają często całkiem nietrafne metody. Duchowość to nie jakiś tam nowy sos do tego samego dobrze znanego dania. Nie jest ona czymś, co możemy dostać do naszego życia bez wprowadzenia w nim radykalnych zmian. I o te zmiany chciałem panią zapytać oraz o to, czy nie wydaje się pani, że... Ja jestem przekonany, że tak jest, ale chciałbym też poznać pani zdanie na ten temat. Nie wydaje się pani, że autorka w tych zdaniach stara się nam, proponuje nam jakieś przesłanie na następne, nie wiem, dni, tygodnie, lata?
Myślę, że jak najbardziej. To jest jeden z wielu takich fragmentów, gdzie ona podrzuca nam pod płaszczykiem historycznej opowieści właśnie jakieś aktualne przesłania. Tutaj myślę, że trochę pije do tak zwanych ludzi Zachodu, jak to się często mówi, którzy troszkę zagubieni na siłę być może szukają jakiejś takiej sztucznej duchowości, podczas gdy tak naprawdę, czy chcemy, czy nie chcemy, troszkę wszyscy jesteśmy w nią zanurzeni. Wystarczy z szacunkiem spojrzeć na drugiego człowieka. Wystarczy docenić czyjąś inną duchowość, być może dowiedzieć się trochę więcej, być może spróbować się zachwycić trochę innym podejściem. No myślę, że to może być jakaś wskazówka na teraz, kiedy właściwie w takim i międzykulturowym, i międzyreligijnym dialogu i też jeżeli chodzi o podejścia prawne, czy właśnie takie społeczne tendencje w podejściu do tak zwanych obcych, no mamy ogromne, ogromne problemy. Być może jest to taka wskazówka do tego, żeby się uczyć od siebie nawzajem, nie tylko patrzeć na siebie jak na wrogów, czy jak na kogoś, kto tutaj próbuje czerpać, a nic sam nie wniesie.
Jasne. Laboratorium pokoju, jakim jest Salam Lab, to luźny związek, organizacja, stowarzyszenie. Coś więcej proszę na ten temat powiedzieć, bo stronę macie państwo zacną. Szczególnie fajne jest to pierwsze zdjęcie, na którym mamy i księdza, i osobę ciemnoskórą, i widzę, że osobę mieszkającej w Azji Mniejszej podejrzewam. Proszę powiedzieć, czym się państwo zajmujecie? Gdzie można was spotkać? Kiedy można o was czytać? Co robicie?
Celem Lab jest taką inicjatywą, która działa już od jakiegoś czasu, wcześniej troszkę pod inną nazwą, natomiast teraz bardziej się dokształcamy i rozwijamy w takich działaniach propokojowych w różnego tego słowa znaczeniu. Z jednej strony prowadzimy działalność edukacyjną, to znaczy można z nas spotkać, jak prowadzimy zajęcia w szkole.
A przepraszam, bywacie w Warszawie, bo z tego, co się zdążyłem zorientować, jesteście raczej ukierunkowani na Kraków, macie tam swoją siedzibę, dobrze mówię? Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Główną bazę mamy w Krakowie, tak, ale już od jakiegoś czasu zespół Salam Lab to nie jestem tylko ja, czy Karol Wilczyński, to są także osoby rozsiane po Polsce, które przyłączyły się do nas i razem z nami współpracują. Oczywiście są również w Warszawie, więc staramy się docierać do różnych miast w Polsce. Teraz przy okazji kryzysu na granicy, również na północy Polski działamy dosyć intensywnie. Także można nas spotkać i w szkołach, i w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych, bo prowadzimy zajęcia właśnie takie z edukacji międzykulturowej, z empatii, opowiadamy o konfliktach, o rozwiązywaniu konfliktów, bo również, no ja na przykład jako dziennikarka obserwowałam konflikt w Syrii, byłam w Syrii w 2017 roku, więc też dzielimy się naszymi doświadczeniami z podróży, z pracy dziennikarskiej. Po drugie, prowadzimy działalność w internecie, to znaczy wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie dotrzeć, staramy się promować wiedzę w inny sposób, to znaczy przez media społecznościowe, przez artykuły, przez rozmowy na żywo z ciekawymi gośćmi, które można oglądać właściwie zawsze, wszędzie, gdzie się mieszka w Polsce. Staramy się także z różnymi takimi prospołecznymi, integracyjnymi inicjatywami docierać tam, gdzie jest taka potrzeba, więc to jest nie tylko Kraków, ale właśnie pojawiamy się też w Warszawie, pojawiamy się też w innych miastach. Organizujemy takie inicjatywy integracyjne. To zdjęcie, które jest na stronie, o którym pan wspomniał, jest właśnie świadectwem jednej z takich inicjatyw. To była inicjatywa, którą organizowaliśmy wspólnie z taką organizacją Dzieci z Dworca Brześć, pewnie dobrze znaną w Warszawie, której przewodniczy Marina Julia. To jest organizacja wspomagająca osoby z doświadczeniem migracji, uchodźstwa, głównie pochodzące z Czeczenii i głównie dzieci, które właśnie tutaj na skutek różnego rodzaju prześladowań przybyły, zamieszkały w Warszawie i tam próbują się integrować. I my właśnie te dzieci, które na tamten moment pozostawały w ośrodku dla cudzoziemców i nie mogły uczestniczyć w wycieczkach, nie mogły za bardzo uczestniczyć w takim życiu normalnych dzieci, normalnego dzieciństwa, na tamten moment nie miały, bo i były doświadczone różnego rodzaju traumami ze swoich krajów pochodzenia, ale też pozostając jakby wciąż pod nadzorem w ośrodku dla cudzoziemców i czekając na decyzję o statusie uchodźcy, no miały bardzo ograniczone możliwości kontaktu z rówieśnikami, czy właśnie doświadczenia takiego pozytywnego przyjęcia w Polsce. Mhm. Więc my postaraliśmy się wraz z całym właściwie wachlarzem różnych działaczy tutaj w Krakowie, z parafiami, stąd ksiądz na zdjęciu, z organizacjami feministycznymi, z Centrum Muzułmańskim tutaj lokalnym w Krakowie, ze szkołami, z różnymi osobami dobrej woli, które się do nas zgłosiły, zorganizować kilka dni dla tych dzieciaków właśnie z ośrodka dla cudzoziemców tutaj w Krakowie. Przywieźliśmy tutaj 40 dzieci wraz z mamami, bo niestety przemoc, jeżeli chodzi o Czeczenów, często dotyka rodziny w taki sposób, że do Polski docierają tylko matki z dziećmi. Więc my właśnie 40 dzieci z mamami tutaj przywieźliśmy do Krakowa na coś, co nazwaliśmy Dni Radości. Na takie dni właśnie trochę odpoczęcia od tej rzeczywistości ośrodka dla cudzoziemców, gdzie w stresie oczekuje się na decyzję, czy zostanie się w Polsce, czy zostanie się deportowany. Bardzo chcieliśmy, żeby te dzieciaki doświadczyły tego, że są w Polsce mile widziane. Więc zorganizowaliśmy im różnego rodzaju wycieczki, właśnie takie kilka dni, gdzie i te dzieci, i mamy mogli odpocząć w takiej miłej atmosferze z różnego rodzaju ludźmi, także z osobami, które wyznawały tę samą religię, czyli właśnie Centrum Muzułmańskie się przyłączyło do tej inicjatywy, także z osobami, które mogły im pokazać coś innego z polskiej kultury, z czym być może w społecznościach muzułmańskich się nie spotykają. Stąd właśnie tutaj także uczestnictwo kościoła, bo to na terytorium kościoła zorganizowaliśmy takiego integracyjnego grilla, gdzie mogli przyjść i lokalni parafianie, krakowianie i właśnie tam pojawiły się też te dzieci z mamami z Czeczenii. I no to był naprawdę piękny widok, bo dzieci, tak jak dzieci, no nie zważając na język, na religię, na pochodzenie, po prostu bawiły się wspólnie i bawiły się świetnie. Mamy miały trochę okazję odpocząć od tej właśnie rzeczywistości ośrodkowej, od tego stresu związanego z niepewnością o jutro. Im też zorganizowaliśmy trochę takiego właśnie odpoczynkowego czasu bez dzieci, żeby mogły troszkę odetchnąć. Myślę, że to nie tylko właśnie dla tych osób z doświadczeniem migracji był fajny czas, ale też dla nas tutaj, krakowian, lokalsów z tak różnych środowisk, to był świetny moment, żeby się spotkać ponad różnymi naszymi podziałami, bo spotkały się osoby religijne i niereligijne, osoby z różnych religii, osoby z różnych kultur, z bardzo różnych światopoglądów, często skrajnie różnych. I potrafiliśmy zrobić coś wspólnie razem dla innych, którzy akurat tego potrzebowali.
Tak pięknie pani o tym powiedziała, że w ogóle nie miałem śmiałości, żeby pani przerwać. Ja gratuluję, ja winszuję tej odwagi, tej chęci współpracy, bo na tym polu, na polu łączenia kultur, szczególnie kultur, które w naszym kraju, tak jak już wspomniałem na początku, różnią się również religią, to chyba bardzo, bardzo trudne, ale zarazem wdzięczne i piękne zadanie. Zdjęcie jest cudowne, a proszę powiedzieć, bo tak jak wspomniałem też już wcześniej, nasza Praga, szczególnie Praga Północ jest no chyba najbardziej wielokulturową dzielnicą w Warszawie. Czy ma pani wiedzę, czy osoba, czy też osoby, które tutaj działają, mają jakieś pomysły, które już zaraz, za moment, jeszcze w tym roku będą realizowane, jakieś pomysły projektowe związane właśnie z łączeniem kultur ze sobą tutaj na Pradze? Będą się takie imprezy odbywały?
Tak, konkretnie na Pradze to nie mam akurat takiej wiedzy. No, duża energia i myślę bardzo ogromny wysiłek różnych organizacji z całej Polski, także z Warszawy, jest teraz skierowany na osoby, które no, dopiero co przyjechały, czy właśnie próbują się dostać do Polski przez naszą wschodnią granicę. Więc przypuszczam, że część działań, które mogłyby się odbyć jeszcze teraz, no mogą być gdzieś tam odłożone w czasie, jasne, bo jednak sytuacja ma mocne znamiona kryzysu i tutaj trochę przybrała...
Wszystkie ręce na pokład, aktywiści tak, są, jak rozumiem, potrzebni na wschodzie. Pani Aniu, ja bardzo, bardzo pani dziękuję, że poświęciła mi pani mnie osobiście, nam, słuchaczom ten czas. Dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Sumiennie sobie, ale może też pani, jeśli to pani sprawi satysfakcję, obiecuję, żeby się wgłębiać dalej w literaturę Eli Wszafak, bo wierzę, że to jest przyczynek do fantastycznego dialogu między kulturami, między religiami i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, gościem Frikonomii w Radio Praga była pani Anna Wilczyńska, współzałożycielka prowadząca serwis, organizację, jak zwał, tak zwał, ale w każdym bądź razie robiącą dużo dobrych rzeczy wspólnotę, która się nazywa Salam Lab i na stronie salamlab.pl możecie się wszystkiego tego dowiedzieć. Czego mogę życzyć, panie Aniu, pani? Bo ja wiem, że do świąt to jeszcze troszkę czasu zostało, ale na te święta i na ten nowy rok, bo być może nie uda nam się już usłyszeć.
No to myślę i sobie, i wszystkim Państwu w związku z tematem naszej rozmowy życzę wielu też literackich przygód i jeżeli nie takich podróży realnych, dalekich, no to właśnie takich podróży literackich, które przyniosą Państwu dużo nowych odkryć, jeżeli chodzi właśnie o takie relacje międzykulturowe czy międzyreligijne. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Radio Praga, Frikonomia, ja osobiście wierzymy w permanentny kontakt z Salam Lab. My będziemy również obserwować, co się u was dzieje, a wy, mam nadzieję, ze strony być może aktywistów warszawskich też będziecie dawać znać, co możemy w naszym radio, o czym możemy rozmawiać i co możemy naszym słuchaczom pokazywać. Pani Aniu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję też. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję.